Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu witam bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysiek Dziuk. Moim gościem jest dzisiaj Michał.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
O, jaki ty masz fajny głos, teraz to dopiero usłyszałem.
Bardzo miło, dziękuję.
Proszę bardzo. Michał, przedstaw się, a ja ewentualnie cię dopytam. Kim ty jesteś?
Jestem dzieckiem Bożym, to przede wszystkim, a zawodowo jestem producentem filmowym, jestem absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej na Wydziale Aktorskim. Wraz z moim serdecznym przyjacielem tworzę kanał Jelenie Jaja na platformie YouTube, który zrzesza już ponad 500 000 widzów stałych.
To jest dużo.
Bardzo dużo i jesteśmy z tego dumni. To jest takie nasze małe oczko w głowie.
Czy sodóweczka cię nie odbiła?
No, powiem szczerze, że wcześniej, zanim kanał powstał, gdy dostałem się do szkoły filmowej, to gdzieś taki przesyt radości gdzieś faktycznie doszedł do mojej głowy i gdzieś się tam pogubiłem w życiu. Ale o tym myślę, że napomnę w naszej audycji. Jeszcze rozwinę ten temat, jeżeli przejdziemy już do konkretnych tematów.
Przejdziemy.
Tak. I to był taki moment zawahania, oczywiście, że tak. Aha. Ale to nie w kwestii już kanału samego, ale myślę, że takiego dostania się od razu po maturze do szkoły filmowej. Taka dobra passa, że tak można powiedzieć, która nie była do końca Boża. Tylko ludzka.
Przedstawiłeś się jako dziecko Boże. Mhm. Ale no ja posłuchałem twojego świadectwa, które jest w necie, z Areny Młodych.
Tak.
Można sobie jeszcze odsłuchać, kto ma ochotę. No i tam mi wyszło, że nie za bardzo byłeś zawsze tym dzieckiem Bożym.
No niestety. Od początku, jak tak przygotowywałem się do tego świadectwa na Arenie Młodych, tak analizowałem życie też na rekolekcjach ignacjańskich, tak Pan Bóg mi pokazał te różne sytuacje i myślę, że też był taki fundament właśnie do tego świadectwa, aby młodym ludziom coś przekazać, żeby gdzieś pokazać jakieś światełko na swoim przykładzie. I pamiętam, że od młodości byłem bardzo dobrze wychowany przez rodziców. Moi rodzice są osobami wierzącymi, moja siostra tak samo, byli dla mnie bardzo dobrym świadectwem. I gdzieś ja miałem taką niewinność w sobie od dziecka, która została gdzieś zniszczona poprzez też jak gdyby środowisko, w którym dojrzewałem. To znaczy szkołę, blokowiska, gdzie już rodzice nie mieli nade mną kontroli, no i to też nie była ich wina. Po prostu gdzieś ja sobie uciekałem i gdzieś popadłem w złe towarzystwo już od najmłodszych lat.
A co to znaczy, że została zniszczona ta niewinność?
Bo tak jak czułem to tak duchowo, można powiedzieć, to gdzieś pojawiło się jakieś pęknięcie we mnie. To znaczy w momencie, kiedy zostałem gnębiony w szkole podstawowej, były to sytuacje nagminne, że okradano mnie z śniadania, z napojów, gnębiono, pluto. No, kilka razy też zostałem pobity.
Było w szkole podstawowej?
Tak, w szkole podstawowej. W szkole podstawowej i później też gnębiono mnie na osiedlu i pamiętam, że taki moment w życiu, który nie wspominałem na świadectwie na Arenie Młodych, pamiętam ten moment taki kluczowy, gdzie przełamała się we mnie gdzieś ta warstwa takiego dobroci, tego znoszenia tego wszystkiego z miłością. W momencie, kiedy uderzyłem chłopaka, który mnie prześladował, gnębił i tak bardzo jak gdyby był natrętny wobec mojej osoby, uderzyłem go i złamałem mu nos. Aha. I wtedy poczułem taką dziwną siłę, że mogę się przeciwstawić, tak, że to jest nawet fajne, że kurczę, że nie muszę być gnębiony, że mam jakąś siłę nad tym wszystkim.
Słuchaj, bo teraz jesteś postawny. Dosyć,
tak,
nie?
Tak,
wtedy
tak,
też
tak,
już
tak.
Byłeś?
Nie. Wtedy byłem takim niewinny, no można powiedzieć, no takim szczupłym młodzieńcem. I nic nie wskazywało na to, że też pójdę w stronę właśnie siłowni, trenowania i tak dalej. Po tym momencie tak zmieniła się moja osoba o 180 stopni, że zacząłem się bić, że zacząłem ćwiczyć, interesowały mnie już sztuki walki, wtedy siłownia. Już w wieku 12 lat chodziłem regularnie na siłownię, to jest bardzo wcześnie. I coraz stawałem się coraz większy, coraz silniejszy, coraz więcej też używałem właśnie i używek, i też tych wszystkich takich nielegalnych bujek, takich spędów po garażach, w różnych miejscach gdzieś szukałem tej atrakcji do pobicia się, do sprawdzenia się. I to było takie pęknięcie i nie miałem w ogóle kontroli. Znaczy byłem też jeszcze blisko Boga, bo rodzice cały czas byli blisko mnie i cały czas mnie kierowali w dobrą stronę, ale ja już wtedy się nauczyłem fantastycznie kłamać. To, o czym właśnie rozmawiałem, opowiadałem na arenie młodych, że młodzi ludzie perfekcyjnie uczą się kłamać. I zupełnie niepotrzebnie, jakby w strachu, nie wiadomo o co tak naprawdę. Że jednak rodzice gdzieś nie mogą często dotrzeć do dzieci, albo dzieci na tyle się same zamykają, że nawet rodzice tego nie zauważają. I się pojawia wtedy ten problem.
No z tego, co mówisz, to pewnie byłeś niedowartościowany. No bo jeżeli człowiek jest zgnębiony, no to już czuje się gorszy.
Jasne.
Poczułeś gniew, akurat ten gniew poszedł w złą stronę. Bo ja uważam, że gniew może iść też w dobrą stronę.
Oczywiście.
U ciebie poszedł w tą. Czy, jak zacząłeś wchodzić w to towarzystwo, powiedzmy takie średnie, czy poczułeś się lepiej? Czułeś się lepszy? To cię bardziej dowartościowało?
Na tamten moment tak, ale też sumienie się odzywało, bo pomimo tego, że czułem się super, tak wszyscy się mnie bali, byłem bardzo szanowany przez młodych ludzi, którzy spędzali ze mną cały wolny czas poza szkołą, to jednak sumienie się odzywało. Ja wtedy je próbowałem zagłuszyć.
A chodziłeś do kościoła wtedy?
Tak, oczywiście.
W niedzielę do kościoła
chodziłeś? Tak. Znaczy, to był taki, można powiedzieć, że taki relatywizm się pojawia wtedy. To znaczy, z jednej strony...
To nazywam schizofrenią.
Albo schizofrenia. Tak, to jest jeszcze lepsze sformułowanie, tak. Że faktycznie, że wiemy, że jest Bóg, ale on jest gdzieś daleko, wtedy na ten moment, takie myślenie, że ja sobie tutaj robię, tak z czego się wyspowiadam, to się wyspowiadam, ale przecież nie jestem taki zły. I to jest najgorsze właśnie, co może się młodemu człowiekowi zdarzyć, czyli zakłamanie sumienia. Tak? Tak, i mnie się to zdarzyło, że gdzieś to pogubienie totalne, jeżeli chodzi o sumienie. Tak? Gdzieś takie wyparcie się pewnych grzechów też, jakieś takie totalne zakłamanie samego siebie. I to trwało. To trwało dobrych kilka lat. Nawet można powiedzieć, że ja wiem, z 9 lat to trwało.
Tak. Dobrze ci z tym było?
Nie, myślę, że to był taki gorszy okres mojego życia i bardzo tak szybko doświadczyłem niektórych rzeczy, których nie powinienem doświadczać. To znaczy uważam, że dojrzałem bardzo szybko, bo bardzo szybko też wpadłem w różne ekstremalne sytuacje. Pojawiły się takie osoby też starsze, które nie powinny się pojawiać w takim kręgu młodych ludzi, które też korzystały z narkotyków, z innych używek też. I to wszystko imponowało temu młodemu człowiekowi, którym byłem. I rodzice w ogóle nie mieli tak naprawdę wpływu. Oni podejrzewali, ale jak gdyby właśnie tak wspominałem, że tak się nauczyłem kłamać, że udawało mi się to wszystko godzić.
Później, że jesteś cały czas niewinny?
Tak. Znaczy, takie przełamanie pojawiło się w gimnazjum, kiedy dyrekcja wezwała rodziców, też wezwała policję, bo miałem tak zwaną ustawkę, gdzie pół szkoły poszło oglądać to, jak się bije z drugim kolegą. I ja uważałem, że robię dobrze, tak? Bo uważałem, że jestem szeryfem. I że ten chłopak gnębił tam ludzi, wymuszał od nich pieniądze i ja teraz wymierzę sprawiedliwość, tak? Swoją pięścią i tak dalej. I tak uważałem całe życie, że to jest okej, nie? Że przecież nie jestem złym człowiekiem, nie? Że robię to, co robią postaci w filmach, w serialach, nie? Że robię z siebie jakiegoś mini superbohatera, nie? I takie troszeczkę chore podejście do życia. To bez dwóch zdań.
serca mego, broń serca mego od nienawiści.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalana.
Co się stało, że właśnie inaczej na to spoglądasz?
Myślę, że tak Bóg uderzał bardzo mocno, walił drzwiami w moje życie kilkakrotnie. Były różne sytuacje, gdzie byłem bliski śmierci. Miałem taką sytuację, gdzie prawie się utopiłem. I już szedłem na dno, mnie uratował akurat Polak, a byłem w Monako. Zupełnie nie na terenie Polski, w dziwnym miejscu. Akurat tam jeszcze wyratował mnie Polak. I wtedy tak poczułem taką bezsilność życia. Znaczy, że nie mogę nic zrobić. Że tak naprawdę, czym jest to życie? Że taką pustkę, tak? Bo wtedy jeszcze nie byłem jak gdyby tak blisko Boga i to były takie jakieś początki już. Początki tej dobrej drogi. I ten Polak mnie wyratował z tej sytuacji, wyciągnął mnie na brzeg i wtedy tego nie doceniłem, tak? Tego, że Bóg uratował moje życie. Później miałem wypadek, tak mówię w wielkim skrócie, bo oczywiście te historie są bardziej rozbudowane, ale nie chciałbym tutaj opowiadać jednej historii po 20 minut. Tak? Później miałem wypadek samochodowy taki, gdzie mój kolega trzeźwy, w 100% trzeźwy, miał taki zastój, można powiedzieć, w mózgu, taki nie wiem, mini zawał, można coś takiego rzec, i 180 na godzinę wjechał w rondo, samochód się roztrzaskał totalnie. My wylądowaliśmy na jedynym kawałku słupa, takiego grubego, betonowego słupa, który był, gdyby nie było tego słupa, to praktycznie nie byłoby szans, żebyśmy przeżyli. Pomiędzy tiry, pomiędzy samochody, ten samochód wylądował na tym.
Zobaczyłeś, że życie twoje jest kruche.
Tak. I przeżyliśmy, tak? Nic się nam nie stało, nie mieliśmy żadnych złamań, małe rozcięcia. I ja byłem wtedy troszeczkę podpity, bo dostałem się do szkoły wtedy filmowej. Byłem taki bardzo, bardzo podniecony tym wszystkim, szczęśliwy. Próbowałem to zamiast mszą świętą uhonorować, tak, alkoholem. I też wtedy nie dostrzegłem jeszcze tego. Dopiero później był trzeci taki mocny uderzenie, gdy byłem na Woodstocku, gdzie śledziłem pewnego ojca podczas Woodstocku. On mnie tak właśnie tak czułem, że tak
już
Bóg,
zarozumiał.
Tak, no już Bóg już tak mnie po prostu jak magnes przyciągał, tak? Że to już było tak mocne, że pomimo imprezy, znajomych, całej tej zabawy, jak dobrze wiemy, jak jest na tym Woodstocku, to jednak było silniejsze pragnienie Boga niż tej imprezy i spędzania czasu z młodymi ludźmi. I jak zobaczyłem tego ojca, który chodzi i rozmawia, rozmawia z tymi Woodstockowiczami, poczułem takie pragnienie, żeby pójść za nim. No i szedłem, to była taka moja droga krzyżowa, gdzie też Bóg mi stawiał w ogóle wszystkie rzeczy też duchowo, jak gdyby, które wykonałem, tak jakby to było takie przygotowanie do spowiedzi, które jeszcze nie wiedziałem, że odbędę jeszcze tę spowiedź. Tak? I szedłem za nim, to trwało bardzo długo. Wiadomo, to jest duże pole. Ja nie wiedziałem za bardzo, byłem wtedy pierwszy raz, nie wiedziałem za bardzo, dokąd zmierzam, tak? Dokąd zmierza ten ojciec, czy on w ogóle będzie chodził w kółko.
Trochę dziwne, co mówisz, ale dobra.
Tak. No trochę dziwne. No ale w końcu dotarłem i on mi zostawił na przystanku Jezus zupełnie samego. To znaczy odszedł, nagle zniknął. Tak? Dotarłem za nim i nagle jest puste pole. Patrzę, że tam jest kilku księży, gdzieś spowiadają i tak dalej, ale jestem sam. I nagle podchodzi do mnie jeden ksiądz i pyta się mnie, czy coś pomóc. Ja tak jestem zorientowany, mówię, no, że chciałem porozmawiać. Okazuje się, że on nie może porozmawiać i nagle tak znowu stoi, że tak bardzo już wątpię, tak? Ale w pewnym momencie idzie fantastyczny ojciec Michał Legan z Jasnej Góry, który ma taką fajną, takiego full capa na głowie, taką bluzę dresową. Ja mówię, o, To jest ten ojciec. I faktycznie on akurat do mnie podszedł. Z daleka go wyhaczyłem już idącego z lasu. I podszedł do mnie i zaczęliśmy rozmawiać. I jakoś płynnie przeszliśmy do spowiedzi generalnej z całego życia, tak? I to był taki mocny punkt zaczepienia na Pana Boga w moim życiu, nie? Gdzie tak naprawdę te wszystkie rzeczy jakoś się odetkały, że tak powiem kolokwialnie, nie? Że gdzieś mogłem w końcu mieć tę czystą relację z Panem Bogiem od tego momentu. I to powoli, oczywiście to nie było z dnia na dzień, to jeszcze wydarzyło się wiele, wiele różnych rzeczy, tak jak wspominałem, śmierć moich znajomych, koleżanki z ławki, czy kolegi z drużyny, który został zamordowany, czy kolegi z naszej szkoły, który wypadł też przez balkon na danej imprezie z wydziału aktorskiego. I to były takie sytuacje, które pokazywały mi, że życie jest bardzo kruche, że gdzieś ten taki chore takie nakręcenie się na sławę, na karierę, na bycie, takie funkcjonowanie w tym świecie, gdzieś prysnęło. Przez te zdarzenia też mi pokazało, że halo, nie, że pomimo tego, że to byli ludzie bardzo zdolni, tak, bo te trzy osoby akurat, które zginęły tragicznie, były bardzo prosperującymi, bardzo zdolnymi ludźmi i gdzieś w pewnym momencie no, taka tragedia się przytrafiła dla ich rodzin, że te osoby no, już nie są z nami na tym świecie, tak, i wtedy no, to była taka potężna refleksja, myślę, że w momencie, kiedy odebrałem telefon od mojego serdecznego przyjaciela o 2 w nocy, nie wierzyłem w to. To znaczy, pamiętam, że wróciłem z zajęć, siadłem sobie do konsoli, graliśmy, pamiętam, na PlayStation i tak siedziałem i odebrałem, myślałem, że to jest żart, bo miałem być akurat na tej imprezie właśnie we Wrocławiu, bo w Łodzi studiowałem i tak zajęcia się do 2 przedłużyły, więc nie byłem w stanie pojechać tam na tę imprezę, na te urodziny i tam koleżanka, nasza taka serdeczna, właśnie wypadła z balkonu przez przypadek, pijana i zginęła na miejscu. I wtedy tak człowiekowi młodemu się wali ten świat, jednak tak się wtedy dostrzega, jak gdyby zdecydowanie się dostrzega wtedy wartości duchowe i wtedy to jest tak można powiedzieć, że taki kac moralny. Mogę to rozwinąć do tego, że kac moralny uważam to, że takie taka wisekcja sumienia. Taka konkretna, czyli gdybym ja dzisiaj miał taką sytuację, gdyby mi się to przytrafiło, mnie się to przytrafiło, czy byłbym w stanie stanąć twarzą w twarz z Bogiem i mógłbym śmiało powiedzieć tak, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Nie? I wtedy to też było takie właśnie, że nie, że kurczę, że nie, że gdzieś żyję dalej w jakimś takim dziwnym świecie, że w tym środowisku próbuję się odnaleźć, tym artystycznym, które jest trudne i dobrze wiemy, jakie jest, że no jest skrajnie, skrajnie można powiedzieć trudne.
No, ale podjąłeś decyzję jakąś konkretną po tej spowiedzi, po tych trudnych rzeczach, które cię spotkały, że chcesz zmienić swoje życie?
Tak. To myślę, że to już było po spowiedzi generalnej, że krok po kroku, oczywiście nie od razu, już się zbliżałem do Pana Boga. Największy przełom, można powiedzieć, takiej relacji poznania żywego Boga pojawił się, kiedy Piotr, czyli mój serdeczny przyjaciel, z którym tworzę kanał, zaczepił jedną dziewczynę, bo mamy taki kanał rozrywkowy właśnie z kamery na żywo, zaczepił jedną dziewczynę, która po żarcie poszła do jezuitów, tak? Na poniedziałkowe spotkania mocnych w duchu i Piotr później mnie po tygodniu czy 2 zaprosił na to spotkanie i to było rok temu. I to był bardzo taki ważny moment w moim życiu, gdzie ja już byłem tak gdyby przygotowany przez jak gdyby spowiedź, przez już jak gdyby inne spojrzenie na życie do podejścia do wspólnoty, tak? Czyli do takiej, myślę, że diametralnej zmiany w postrzeganiu osoby Boga, tak? Czyli że już nie było to jakaś obca materia, gdzieś bardzo daleko, tylko to był przyjaciel, tak? Czyli rzeczywiste, można powiedzieć, nawet fizyczne spotkanie z Panem Jezusem. I to zmieniło już zupełnie jak gdyby moje postrzeganie, gdzie Bóg wtedy wkroczył na pierwsze miejsce w moim życiu, no i staram się, chociaż to jest bardzo trudne, żeby zawsze był. Tak wiadomo, że każdy z nas jest tylko człowiekiem, ale gdzieś już zawsze jest to priorytet, tak? Gdzieś już staram się jak gdyby wybierać właśnie Boga i stawiać go we wszystkich sytuacjach na pierwszym miejscu.
Jestem synem, na którego czekał Bóg. Królewskim płaszczem Pan odział mnie. Moja nadzieja znalazła w nim swój dom. Bo jestem upragnionym dzieckiem potężnego.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
A nie miałeś takich myśli, bo jesteś filmowcem. Powiedziałeś też, że to jest takie trudne środowisko. Wasz kanał słuchają młodzi ludzie. No i w tym momencie, wiesz, część osób, jak się dowie, no, że ty jesteś kościółkowy, tak to nazwę, no to może przestać oglądać twój kanał, ale powiedział o tym, to tam strzeliło do łba, dajcie spokój z nimi. Nie było takich myśli u ciebie, że to trochę, wiesz, no róbmy swoje, tutaj zajmijmy się tym, ale może niekoniecznie mówmy o tym na głos.
Myślę, że to jest wielka łaska, jaką dał Bóg, bo oczywiście, że takie myśli się pojawiają gdzieś kłębią w głowie i tak dalej, ale to nie pochodzi od Boga. To zły próbuje nas tak zmanipulować, abyśmy się wstydzili, abyśmy nie dawali świadectwa.
To, ale ty dobrze rozeznajesz to już, Polaku. Ja to widzę, że to nie jest źle jest u ciebie.
Miło. No, staram się jak gdyby to traktować. Mogę powiedzieć tak, że moje takie przemyślenie odnośnie wiary, że wobec tego też co robiłem, że całe życie tak trenowałem mięśnie, tak, i trenowałem się w różnych naukach, ale nie trenowałem się duchowości. Uważam, że duchowość jest też taką siłownią, nie? Że jeżeli zaniedbamy to, to tak jakbyśmy zaniedbali naszą sylwetkę. Tak? To samo można analogicznie przedstawić duchowość. W moim przypadku to jest takie moje osobiste takie przemyślenie, że to jest ważne, żeby trenować często, nawet każdego dnia, żeby każdego dnia mieć te relacje z Jezusem, żeby zachować dobrą sylwetkę duszy. To jest, myślę, że bardzo istotne.
A czy to ja cię podpytam jeszcze. czy te pranki, które robicie, czyli te śmieszne filmiki, czy się jakoś zmieniło od tego czasu, czy jakby to idzie swoim torem, niezależnie? Czy tam nie trzeba było nic zmieniać, bo tam jest okej?
Zastanawialiśmy się od początku kanału i na szczęście Bóg tak pokierował, że nie chcieliśmy wrzucać żadnych takich kontrowersji, ani urażać drugiego człowieka w tych filmach.
No ja je obejrzałem, szczerze mówiąc, moi synowie mi powiedzieli i nie ma tam jakiegoś chamstwa, takiego, bo różnie bywa.
Jasne, staramy się trzymać to na jakimś poziomie. Myślę, że też się zmieniły priorytety też na pewno w pracy, że to nie jest za wszelką cenę, tak? To nie jest najważniejsza rzecz w życiu. Jest ten dystans, którego wcześniej nie było w pracy. Też wracając jeszcze do tematu odnośnie tego, czy można mnie uznać za osobę kościółkową. Można i nazywać różnie, oczywiście, że tak, ale są większe gwiazdy. Nie wiem, Justin Bieber wyznaje co tydzień, co dwa, że jest wierzącym człowiekiem, wrzuca fragmenty Pisma Świętego, prowadzi uwielbienia.
Starsze pokolenie sprawdza, kto to jest Justin Bieber.
No tak, że to jest osoba numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o młodych ludzi, tak? Taki można powiedzieć, najbardziej rozpoznawalna osoba na świecie. Jeśli taka osoba, mając wszystko tak naprawdę, mając to, co każdy młody człowiek marzy, tak? Jeżeli chodzi o te wszystkie przyziemne sprawy, materialne, tak? I jeżeli chodzi o ten fame, czyli tę sławę, tak? Którą każdy młody człowiek chce pozyskać, posiąść teraz, to jeżeli taki człowiek jest w stanie publicznie wyznać dla milionów osób, że Jezus jest królem i prowadzić uwielbienia dla tysięcy osób na stadionie, to jest też taki znak, że Bóg nie ma względu na osoby i że każda osoba tak naprawdę może się nawrócić i każda osoba może przyjąć Jezusa Chrystusa. Nawet największe osoby na świecie, nawet największe gwiazdy, nawet osoby, o których w życiu byśmy nie pomyśleli, że mogą się nawrócić, mogą przyjąć Pana Jezusa. I jeszcze właśnie ważne, bo o tym nie powiedzieliśmy, że też spowiedź jest właśnie bardzo ważną rzeczą, tak, że to tak naprawdę nas prowadzi do Boga, bo to jest taki, ten grzech jest takim parasolem, który oddziela nas od Jezusa, że w momencie, kiedy usuniemy ten parasol grzechu, będziemy mogli się spotkać twarzą twarz z Bogiem. I to jest chyba najpiękniejsze, najtrudniejsze, ale najczystsze takie uczucie, kiedy jesteśmy właśnie w stanie łaski uświęcającej i możemy z spokojnym sumieniem właśnie usiąść i porozmawiać sobie z Bogiem.
Ja się cieszę bardzo, że teraz jakby Pan Bóg wykorzystuje te twoje talenta, no bo jednak może nie pranki, nie wiem, czy jest coś takiego jak pranki chrześcijańskie, pewnie się może i pojawią z czasem, ale no od czasu do czasu tam wspomagasz transmisję od ojców jezuitów, widzę, i też się pojawiasz z kamerą. Fajnie, że no dzięki temu jest to jeszcze bardziej profesjonalne, z tego się cieszę, ale powiedz mi, bo na początku powiedziałeś, że jesteś dzieckiem Bożym, tak się przedstawiłeś. Myślałem, że się przedstawisz youtuber, filmowiec, takie rzeczy. Ale jakbyś określił Pana Boga? Ten rok już minął. Jak go poznałeś, jak go postrzegasz teraz?
Teraz postrzegam Boga jako przyjaciela i uważam, że to jest bardzo dobra perspektywa, tak, żeby patrzeć na Boga w zasadzie przyjaciela, ojca, mistrza, ale żeby to była zawsze bliska relacja. Też wierzę, że Bóg jest cały czas. To znaczy, jak siedzę sam przy stole, kontempluję jakieś sprawy, nawet biznesy, tak? Wiem, że Bóg jest i wcześniej tego nie wiedziałem. To znaczy, że nie. Nawet myślę, że teraz śmiało można powiedzieć, że Bóg siedzi obok nas, bo tak jest. I właśnie to jest ta zmiana perspektywy myślenia, nie? Że wcześniej takie rzeczy były absurdalne i racjonalizowało się wszystko i podchodziło się do tej wiary tak z takim wielkim dystansem, że no jak Bóg, no dobrze, gdzieś jest, tak, to się zwracam, no to jest, ty słucha albo nie słucha, gdzieś tam daleko, wysoko. A teraz kompletnie się zmieniło, zmieniła ta perspektywa i wiem, że przy każdym wezwaniu Pana Boga, ale nie tylko, przy każdych prozaicznych czynnościach naszego dnia, tak, kiedy my jesteśmy bardzo daleko myślami od Pana Boga, Bóg jest przy nas, tak? Zawsze jest i zawsze był. Nawet jak jesteśmy gdzieś głęboko w grzechu i wydaje nam się, że już nie ma dla nas perspektyw, że jesteśmy gdzieś już tak upadli i że zrobiliśmy tyle złych rzeczy, to Bóg i tak kocha i tak w tych najcięższych grzechach, największych naszych zbrodniach, można powiedzieć, jest przy nas i płacze razem z nami, tak? Płacze razem z duszą, tak? Trzyma nas za rękę, płacze i chce nas od tego zła wyciągnąć i pokierować, tylko my się już boimy, bo się wstydzimy. I ten, myślę, że też ten wstyd taki jak gdyby spojrzenia Bogu w twarz jest absurdalny, ponieważ Bóg jest miłosierny i my mamy złą perspektywę patrzenia na Jezusa Chrystusa. My patrzymy na Niego jako Boga karzącego, Boga bardzo takiego władczego, który nas ocenia. Bóg nas nigdy nie ocenia, Bóg nas zawsze miłuje i zawsze daje drugą szansę i kolejną, i kolejną.
Ty to czujesz?
Kolejną. I ja to poczułem, tak.
No,
ja to poczułem, po tym czasie to jest naprawdę zupełnie inne myślenie.
Dobra, Michał, no to pięknie kończymy w takim razie.
Amen.
I życzę Tobie, żeby Jezus cały czas dawał Ci odczuwać siebie jako przyjaciel i Ty, żebyś też czuł się Jego przyjacielem ciągle, żebyś nie musiał odchodzić, powracać, tylko żebyś był blisko Niego. No i Państwu też tego życzę.
Oczywiście, ja również się dołączam do
tego. Bardzo Ci dziękuję za ten czas.
Bardzo dziękuję.
Słuchaczom za uwagę, no i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.